Złote lata kawaleryjskiej. Audycja dokumentalna Marka Gąsierowskiego. W tym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy, jakieś 3 dekady temu, można powiedzieć, że życie gospodarcze Białegostoku wrzało, wręcz kotłowało się. To stąd wyjeżdżały towary, to tu przyjeżdżali turyści z całej Europy Wschodniej, by robić zakupy, a białostoczanie dla wielu było to miejsce, w którym zostawiali mnóstwo pieniędzy po to, by kupować ubrania, sprzęty gospodarstwa domowego i wiele, wiele innych rzeczy. Życie na bazarze zaczynało się chyba bardzo wcześnie rano i to w tym miejscu, na parkingu. Cezary Kamiński, administrator przez wiele lat.
Pamiętam jak dziś pierwszy dzień funkcjonowania tego targowiska. 1 marca 1992 roku po przeniesieniu z Bema przyjechaliśmy tu z kolegą na godzinę 7. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Bramy były oblegane przez obywateli WNP. Część bram była już otwarta i mimo ustawionych stołów do handlu, mimo dużej ilości miejsc, rzesza tych obywateli UNP o różnej karnacji skóry i różnej narodowości, leżało towarzystwo na trawie, czekało na piękne słońce i na klientów. Było wspaniale. Wszystko, co tylko można było w krajach UNP dostać, oczywiście wszystko to było dość kiepskiej jakości, natomiast było tak tanie, że nasi rodzimi odbiorcy, białostoczani i nie tylko, kupowali to w ilościach hurtowych. To od żywności, która była niewskazana do sprzedaży, sanepid, co prawda, kontrolował poprzez artykuły AGD, narzędzia. Naprawdę trudno mi w tej chwili określić, było wszystko.
Flaszeczkę, mówiąc wprost, można było kupić raczej bez większej...
papierosy. Natomiast bywało, że potem w pewnym czasie, już jak się to wszystko ugruntowało, były troszkę gorsze rzeczy, które były naprawdę bardzo mocno ścigane przez nasze ówczesne władze. Mówię tu o broni, mówię tu o narkotykach. Wszystko było, oczywiście to było nielegalne, ale i po cichu, gdzieś tam to krążyło.
Przedsiębiorcy, żeby rozpocząć handel, to musieli tutaj o której się pojawić mniej więcej?
Mimo, że targowisko funkcjonowało od godziny około 7, bramy otwieraliśmy o 5 i o 5 rano można było już spokojnie wjechać, parkingowcy byli na miejscu. Kupcy przyjeżdżali o 5, rozkładali swoje towary, szczególnie w miesiącach letnich. To bardzo fajnie wyglądało. Słoneczko wschodziło, piknik był jak cholera.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to patrzę, zamknięte, bo pandemia, klientów nie ma.
Takie trudne czasy się zrobiły teraz właśnie. Niestety lokal nieczynny już.
Jesteśmy w pubie Leszka Żuka. Pub mieści się przy
Bema. Właściwie to prawie centrum, obok był rynek, ale to wiele lat temu to było, jak się stąd przynieśli na Kawaleryjską. Stałem jeszcze na Bema, wynajmowałem stragan. Tutaj żona zaczęła taką własną wstępną działalność, czyli szycie kurtek od początku. No i był taki pomysł na życie właśnie. I potem stąd się przenieśliśmy na Kawaleryjską. To już było 28 lat temu.
Jakie to czasy dla biznesu były?
Tak zwana wolność gospodarcza. Było zupełnie inaczej, jak jest teraz, niestety.
No czyli wystarczyło pójść pewnie do urzędu, zgłosić, tak, że działam?
Tak. Opłaty za ZUS były bardzo małe, znikome. Nie było tej biurokracji, było bardzo prosto i łatwiej. No teraz jest zupełnie inaczej.
Tak zza okien, bo to ten pub to równocześnie i...
Inny dom, to ma, ten dom ma już ponad 100 lat. Się sprzedawało, bałagan był niesamowity, bo samochody podjeżdżały, zwłaszcza Rosjanie, aż tutaj pod dom, ciasno. No ale ludzie zarabiali pieniądze, warunki były słabe takie. No. Łóżka polowe, to wszystko było, tam parę straganów w miarę trochę takich może jakby ładniejszych. Ale ogólnie to ludzie jakoś tam musieli sobie radzić. No. Będziemy robić kawę. A jaką kawę?
Z mleczkiem.
Z mleczkiem, cappuccino. Już, nie ma sprawy, za chwilkę zaraz zrobimy.
Ten czas po transformacji po 89 roku to chyba był taki, kto żył to do biznesu.
Tak, i dużo ludzi, bo Polacy potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji i sobie radzili nieźle. No. Czyli te pierwsze lata transformacji rzeczywiście z niczego można było parę złotych zarobić i żyć. No. Wszystko się sprzedawało, zwłaszcza, że rynek wschodni to był rynek, jak to mówi, studnia bez dna. Można było brać 100 lat, karmić, bo tam nie było nic. Czyli dla nas bardzo korzystne to były sytuacje. No, sprzedawaliśmy właściwie wszystko dosłownie, no bo oni tu przyjeżdżali do Białegostoku, a potem się rozjeżdżali, że po całą Polskę jeździli. No. I wszyscy, kto coś produkował, co robił, nie miał problemu ze zbytem. Tak samo i rolnicy, i dosłownie wszystko. No.
No ale Polacy też kupowali.
Polacy też kupowali, tak, bo jeszcze ten handel, Polacy jeździli trochę do Turcji czy do Niemiec. Tak zwane te odtwarzacze z NRD się przywoziło, tutaj się sprzedawało. I jakoś sobie każdy coś radził, no, był ruch. Do państwa nie przeszkadzało. Była prywatyzacja i była redukcja z firmy i należało odejść, bo już tam nie było racji bytu w mojej firmie. Szkoda trochę, bo uważam, że firma Fadum prosperowała bardzo dobrze, że to nabudowała tych mieszkań w Białymstoku bardzo dużo, no ale zmienił się klimat, były inne zalecenia, no i firma właściwie chodziła do upadłości, no niestety. Trzeba było znaleźć jakieś zajęcie. Żona trochę potrafiła szyć i tak zaczynaliśmy, właściwie od zera, bez maszyn, bez niczego. Ale było łatwo bardzo ze sprzedażą, nie tylko należało coś wyprodukować. Problem był kupieniem towaru, czyli materiału, maszyn nie było, właściwie nic nie było, jak się zaczynało, ale ludzie sobie radzili. Były możliwości, nie było to łatwo, ale jak nie było wyjścia, były dzieci, należało zapewnić te pieniążki, no i jakoś w miarę pomaleńku się rozkręcaliśmy. No i te początki były trudne, bez niczego, ale z czasem, jak przyszliśmy na Kawaleryjską, stworzyliśmy taką, to właściwie żony był pomysł, małą firmę. Zatrudnialiśmy parę osób nawet tutaj i jakoś tak się sprzedawało. Żona miała zakład na miejscu w domu, ja pomagałem, kroiłem materiały, niezgodnie z zawodem nawet, a potem sprzedawałem właściwie swój towar już na Kawaleryjskiej. Myśmy na przykład robili z polskich dobrych materiałów, dwajny jeszcze zakład był w Wasilkowie, Emily Plater i dość dobre wyroby były jakości. Dużo od nich braliśmy, trochę wzięliśmy z Polski. Parę rzeczy czasami trzeba było kupić, zwłaszcza dodatków nie było, potrzebek. Właściwie na początku brakowało dużo bardzo rzeczy, ale rynek się rozwijał i tego towaru było coraz więcej. Można było kupić potem i nowe maszyny, zresztą tak zrobiliśmy, bo najpierw zaczęliśmy od używanych w złym stanie, a potem były już właściwie nowe. I pomaleńku tak się sprzedawało. Obojętnie jaki rodzaj towaru, czy jakieś bluzki, czy płaszcze zbyt były na wschód, głównie przede wszystkim. No. I dzięki nim właściwie ten Białystok się rozwijał całkiem nieźle.
Ja tylko z TVN-em tu mam.
Wojciech Kędyś w latach 90.
95-2008.
Wiceprezes spółki Lech. Jakby tutaj ten cały obszar ująć w liczbach? Cóż to był za obszar?
Ilość podmiotów gospodarczych w tym takim szczytowym okresie, no to było to gdzieś około 2-2,5 tysiąca ludzi, którzy tutaj wynajmowali stoły, stragany, opłacali właśnie czynsz. To już też świadczy o skali tego zjawiska, jakie tutaj na tym targowisku występowało. Obroty, które były szacowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, my też na własną rękę próbowaliśmy w przybliżeniu szacować, jakiego rodzaju tutaj obroty występują dziennie. Tutaj kierownik targowiska miał taką swoją metodę, pytał właścicieli kantorów, ile dziennie Rosjanie wymieniają dolarów. Te kwoty zbiorczo kształtowały się na poziomie 150-200 tysięcy dolarów dziennie, więc to już też daje wyobrażenie o skali obrotów, jakie występowały na tym targowisku.
To nawet dzisiaj to robi to wrażenie.
Kurs dolara był troszeczkę inny, ale właśnie to między innymi powodowało tą możliwość kumulowania kapitału przez tych naszych właśnie tutaj handlowców do tego, żeby właśnie myśleć o tym, żeby swoje przedsiębiorstwa rozwijać, żeby rosnąć, żeby myśleć o przyszłości. Właśnie między innymi dzięki temu no takie możliwości oni mogli sobie stworzyć.
Bazar przy Kawaleryjskiej w życiu gospodarczym Białegostoku odegrał dosyć istotną rolę, bo tak naprawdę dawna gospodarka PRL-owska w tym czasie odchodziła do lamusa. Ikony PRL-owskiego przemysłu fasty, uchwyty, biazet, biruna, sierżana popadały w kłopoty.
Zanim tutaj zaczęło funkcjonować targowisko na Kawaleryjskiej, to zdarzyło się parę innych ważnych rzeczy, które doprowadziły do tego, że potem ten bazar osiągnął tak dużą skalę.
Zbigniew Sulewski z Centrum Adama Smitha, dziennikarz gospodarczy.
W samej końcówce PRL-u, w grudniu 1988 roku, przyjęto tak zwaną ustawę Wilczka, która pozwalała Polakom uruchamiać działalność gospodarczą w łatwy, prosty sposób i prosty sposób można ją było prowadzić. Już wtedy ulice wielu polskich miast, także Białegostoku, zapełniły się stoiskami, łóżkami składanymi, stołami, na których po prostu ludzie zaczęli handlować. I wtedy, pamiętajmy, tym miejscem przed Kawaleryjską to był bazar przy Bema. I tam też ten handel stał się bardzo intensywny. Na to nałożyła się kolejna rzecz, mianowicie poluzowanie polityczne, także w relacjach z innymi krajami. Łatwiej było podróżować, łatwiej było przyjeżdżać do Polski, chociażby mieszkańcom ówczesnego Związku Radzieckiego. Ja mówię już o samej końcówce PRL, oni się zaczęli tutaj pojawiać. Jeszcze przed formalnym upadkiem Związku Radzieckiego to nastąpiło, ale nie tylko, bo wtedy też pojawili się na przykład Ormianie, którzy też tutaj zaczęli handlować. Między innymi właśnie dzięki temu, że ci ludzie ze wschodniej granicy zaczęli do nas przyjeżdżać, ten handel zaczął się tak rozrastać, że bazar przy Bema okazał się zbyt mały. Ten handel kłonął wielu ludzi, którzy stracili pracę właśnie w tych dużych zakładach. Niektóre z nich popadały, już wtedy padały, w zasadzie były w złej sytuacji, inne się jeszcze trzymały, ale wszystkie w ramach racjonalizacji działania zmniejszały zatrudnienie. Gdyby to miejsce nie wchłaniało tych pracowników, to sytuacja społeczna, ekonomiczna byłaby o wiele gorsza.
Tutaj był taki inkubator transformacji gospodarczej, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo lokalne.
Można to tak określić, to nie lokalne, nawet regionalne, bo tu przyjeżdżali też ludzie z całego regionu, także pewnie spoza województwa, to jeszcze były te małe województwa wtedy, na pewno spoza województwa białostockiego ludzie tutaj przyjeżdżali zarówno kupować, jak i sprzedawać. No i jak powiedzieliśmy sobie, no tu z czasem zaczęły się pojawiać chińskie towary, czyli jakby kolejna strefa geograficzna nam wchodzi. Częściowo były tu sprzedawane oczywiście wyroby polskie, ale w dużym stopniu to była tak zwana chińszczyzna też. No przede wszystkim była kupowana w Polsce na wielkich bazarach, gdzieś tam w okolicach Łodzi, z bazarów warszawskich to było przywożone i tutaj odbywał się handel, sprzedaż.
Trzeba było zaczynać tak naprawdę od zera.
Nie mieliśmy zapasów finansowych i to było największym problemem, żeby coś rozpocząć, trzeba było mieć pieniądze. Własnym sposobem pomaleńku rozwijaliśmy się, tak można powiedzieć. Mieliśmy swoich odbiorców stałych, plus ludzie również z miasta kupowali to, co wyprodukowaliśmy, bo właściwie robiliśmy tylko jesienią i wiosną okrycia, czyli właściwie kurtki i płaszcze damskie, wełniane. I to się sprawdziło.
Ile taka kurtka kosztowała?
Na pewno trochę taniej niż w sklepie, ale mimo wszystko ważna jest jakość, bo to podstawa właściwie. Może być też drogo, ale jeśli jakościowo jest dobre, to się zawsze towar sprzedaje. Dzisiaj jest podobnie, nie? To były płaszcze różne, od 250 do 350 wtedy chyba złotych. Ja już mówię w nowych, po tych przemianach wszystkich, po Balcerowiczu tak zwane. To już były nowe pieniądze. Pracowało się i coś tam z tego wychodziło.
Ile takich kurtek byliście w stanie na przykład w ciągu miesiąca wyprodukować, jak był sezon, jak był zbyt?
Dziennie tutaj były trzy dziewczyny, jedna pomoc, każda szyła 2-3 kurtki, to 25 dni, bo soboty były wolne. Czasami się pracowało w soboty, dziewczyny dostawały dodatki i w sumie im też się opłacało, bo każdy chciał zarobić. 10 razy 200 sztuk, mogło się przywinąć około 200. Ja w dobrym okresie, bo to różne okresy były. Zmieniliśmy nowe maszyny i było na czym pracować po prostu. To można było tyle wyprodukować. I to się sprzedawało nawet nieźle. Na Kawaleryjskiej to podstawa było, że każdy miał jakiegoś odbiorcę ze wschodu. No, dlatego to tak funkcjonowało.
Zapasów magazynowych?
Nie było. Na szczęście się sprzedawało. Myśmy swój towar sprzedawali w miarę dość dobrze, właściwie na bieżąco. Co się wyprodukowało, to się sprzedało w ciągu kilku dni lub się zrobiło komuś na zamówienie w ten sposób. I tak to funkcjonowało właściwie wszystko, bo w Białymstoku było dużo i to dużych zakładów. No, to zależało od pojemności finansowej, bo były zakłady ogromne, co była bardzo duża produkcja. Myśmy jako właściwie mały zakładzik, no, jakieś wyniki były. no właśnie ta taka własna nazwa firmy, no to też dla nas była taka satysfakcja, że coś tam się udało zrobić.
Było dużo takich osób w tamtym czasie jak Leszek Żuk, no niestety straciły pracę, bo zakład został sprywatyzowany i oni poszli na Bema, a potem na kawaleryjską?
Znaczy bardzo dużo było, no bo to w całej Polsce się działa, tak zwana prywatyzacja. No. Ta prywatyzacja w zamierzeniach to pomysł uważam, że był słuszny, ponieważ mieliśmy przestarzały park maszynowy i miało to polegać na unowocześnieniu wszystkich firm w Polsce. Tak jak powinno być, tylko wyszło trochę to inaczej niestety. No, ta prywatyzacja uważam, że była niewłaściwie przeprowadzona i to chodziło o przyjęcie zakładów. I tak to wyszło właściwie. Założenia były dobre, dlatego ludzie się zgadzali na to, pracownicy również firmy wyrażali zgodę, a tak zwani dyrektorzy poprzejmowali, no i teraz są właścicielami tych firm. No, na rynku akurat z mojej firmy za dużo nie było osób, dosłownie kilka. Wszystkie firmy padły, cały przemysł włókienniczy, czyli Biruna, Fasty, no te wszystkie firmy duże upadły. I to był taki zlepek ludzi, którzy mieli własny pomysł. Nigdy wcześniej nie myśleli o takiej pracy, ale sytuacja zmusiła tak zwane przebranżowienie i udawało się ludziom. No, i robili niezłe pieniądze, no. Niektórzy bardzo duże pieniądze.
To był czas, kiedy rząd po prostu przyjął takie założenia, że państwowe firmy no, musiały z natury ustawowej działać w gorszych warunkach. Jak to wpływało na białostocką gospodarkę i jak to się miało do tego bazaru?
Państwowe firmy, nawet w sensie stricte prawnym, miały gorsze warunki, ponieważ wprowadzono im taki specjalny dodatkowy podatek, którego nie płaciły inne przedsiębiorstwa, które nie były państwowe. Ten podatek nazywano powszechnie popiwkiem. To był podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzenia, który rzeczywiście dobijał przedsiębiorstwa państwowe. To powodowało, że w tych przedsiębiorstwach było coraz mniej miejsc pracy i te miejsca pracy często znajdowało no, tutaj, ale też, żeby handlować na tym bazarze, żeby sprzedawać na tym bazarze, trzeba było towar kupować. Ten towar był zarówno produkowany za granicą, ale też ten towar zaczął być produkowany tutaj. Odzież zaczęto w większej liczbie szyć. Ten bazar wpływał na wzrost produkcji lokalnej i to już oczywiście były firmy prywatne, małe prywatne firmy i ludzie często bardzo ciężko pracujący, zarówno ci handlujący, jak i produkujący. W latach 90. zaczęło ludziom brakować pieniędzy. Bezrobocie, zupełnie nowe zjawisko. Kolejne pokolenia PRL-u w ogóle nie wiedziały, co to jest bezrobocie i to był pewien szok. To był czas, kiedy tak jak to się dzieje w gospodarce rynkowej, podaż trzeba było dostosować do tego, co ludzie chcą kupować i trzeba było walczyć już o klienta. To nie było takie proste. Tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na Kawaleryjskiej, sama organizacja tego handlu nie była droga, w związku z tym to mogło wpływać na cenę. Ceny były w miarę atrakcyjne, bardziej atrakcyjne niż w innych miejscach, niż w salonach, w sklepach i tak dalej. I to też powodowało, że to miejsce było konkurencyjne. Inny powód tej konkurencyjności i popularności tego bazaru to był taki, że tutaj można było kupić wszystko. Można było przyjść na jedno miejsce i można było kupować bardzo różne rzeczy. Tu też pamiętajmy, że jednym z ważnych rodzajów działalności, który zresztą przetrwał do dzisiaj, były kantory, bo tu wymieniano walutę. Często handlowano za dolary, bo ci obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali najpierw jeszcze z tego upadającego Związku Radzieckiego, potem z tych krajów, które powstały po Związku Radzieckim, no najwięcej, najczęściej oczywiście przyjeżdżali z Białorusi, ale nie tylko. To oni przywozili dolary, oni te dolary tu sprzedawali, kupowali za złotówki, a czasami wręcz oczywiście płacili dolarami i oczywiście kupcy, ci sprzedawcy białostoccy byli elastyczni i dla nich to nie był problem.
Młoda kulka, ale lepsze
pan ale jak to żółtego.
Tutaj kwitło życie gospodarcze. Czy trudno tutaj było znaleźć miejsce do handlowania, wykupić? I ile to kosztowało?
W okresie Prosperity było bardzo trudno. To właściwie było niemożliwe. Natomiast pamiętam, jak zacząłem pracę w spółce Lech, tutaj wspólnie właśnie z Cezarym Kamińskim, szukaliśmy rozwiązania, bo ludzi przychodzących, czasami no, też płaczących nawet, że to jest ich jedyna szansa, bo stracili pracę, padł zakład pracy, nie mają z czego utrzymać rodziny, że chcieliby spróbować handlu na targowisku. Nam udało się jeszcze w ramach tego terenu wygospodarować tak zwany sektor H, który przy samym stadionie był. W centrum znaleźliśmy taka stara wiata, w której były takie narzędzia do utrzymania tego terenu. Zlikwidowaliśmy tą wiatę i bodajże chyba około 80-90 miejsc handlowych udało nam się wygospodarować. Ogłosiliśmy przetargi na te miejsca i to były bardzo, bardzo rekordowe wtedy kwoty. Powiem tyle, że dzięki temu miasto Białystok zarobiło około 1,5 miliona złotych.
Na 90 miejscach handlowych?
Tak.
A na czarnym rynku, jak ktoś na przykład chciałby sobie w tamtych czasach takie miejsce, taką szczękę odkupić?
Były miejsca atrakcyjne, ale były bardzo atrakcyjne. To były miejsca szczególnie tam, gdzie handlowano się złote lub futrami, skórami. I swego czasu spółka ogłaszała przetargi na te miejsca. Proszę sobie wyobrazić, że jedno miejsce, dziś pamiętam, 2 na 3, czyli 6 metrów kwadratowych, wylicytowała osoba na tamte czasy za 50 tysięcy złotych, samo miejsce. Postawienie potem swego obiektu, żeby była jego sprawa, wspomniał pan o handlu miejscami. Oczywiście oficjalnie nie można było handlować. Procedura była taka, że ktoś, kto rezygnował, powinien zrezygnować z tego miejsca, przekazać nam. My przekazywaliśmy osobie trzeciej. Najczęściej to było inaczej, że przychodziły do nas jakieś osoby, oczywiście dogadały się, tak, bez pieniążku się dogadały, oczywiście oficjalnie, a nieoficjalnie ceny dochodziły czasami nawet może do takiej sumy, o której mówiłem.
Do 50 tysięcy złotych.
Dokładnie, dokładnie.
Przyszli do nas ludzie handlujący złotem. Oni robili to, powiedzmy, półlegalnie, nielegalnie, chociaż chcieli się zalegalizować i działać zupełnie oficjalnie, żeby nie byli ścigani przez prawo, przez różnego rodzaju służby. A rzecz polegała na tym, że oczywiście można było dostać koncesję na obrót metalami szlachetnymi, ale żeby dostać koncesję, to oni musieli mieć punkt handlowy, mieć umowę dzierżawy i jeden z pawilonów. Myśmy właśnie urządzili tak zwaną halę złotą. Tam powstało około 80 boksów do handlu złotem i do dzisiaj twierdzę, że to była największa w Polsce hala, gdzie obracano metalami szlachetnymi. Myślę, że podobnego zjawiska nigdzie indziej w Polsce nie było. I tu jako właśnie ciekawostka, kiedyś się dowiedziałem od jednego właśnie z tych handlujących, który rezygnował, że swoje stanowisko odsprzedał za $20 000.
Sytuacja była jeszcze ciekawsza. Jedyna hala w Polsce z błogosławieństwa Ministerstwa Finansów, gdzie można było legalnie sprzedawać złoto.
Życie gospodarcze w Białymstoku pod wpływem tego miejsca, pracy tych ludzi, jak się zmieniało?
To było widać w taki sposób, że tutaj rozwijał się bazar, przybywały kolejne stoiska, kolejne pawilony. Przyjeżdżało coraz więcej ludzi spoza Białegostoku, więc oni musieli gdzieś zanocować, bo to przyjeżdżali z daleka, musieli coś zjeść i to się tak rozwijało, że najpierw tutaj w okolicach, im bliżej bazaru, tym lepiej było mieć to miejsce, więc tutaj różne rosły takie nawet domy, które już stały, często po prostu tylko na nich widzieliśmy hotel, napis po rosyjsku, często gostinica na przykład, nagle takie szyldy i proszę zwrócić uwagę, nikomu nie przeszkadzało to, że napisy były rosyjskie, mimo tego, że tylko co wyszliśmy spod tej dominacji rosyjskie. Handel zbliża, tak. Wszyscy, którzy tu byli, chcieli robić interesy, ich polityka interesowała mniej, chociaż potem przyszedł taki moment, że polityka bardzo zaszkodziła. Im bliżej tego bazaru, tym było bardziej tak naocznie widać ten rozwój i ten wpływ bazaru na okoliczne domy, ulice i tak dalej, ale potem to się wraz z dalszym rozwojem to się przeniosło na hotele, na sklepy białostockie, na restauracje białostockie. Ten wpływ był niewątpliwie bardzo duży, ponieważ zarówno obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali, ale wydawali tu pieniądze, jak i ludzie, którzy tu, miejscowi ludzie, którzy tu zarabiali pieniądze, mieli ich coraz więcej, więc mogli w tym mieście wydawać i mogli też oczywiście inwestować i rozkręcać inne biznesy.
Znany już świętej pamięci biznesmen Jarosław Dziemian niektóre swoje obiekty wręcz wprost standaryzował pod turystę ze wschodu.
Nie tylko w Białymstoku. Jeśli chodzi o hotele pana Dziemiana, to one także jakby tak po drodze, jak się jedzie do Białymstoku, on lokował swoje inwestycje. Pewnie wiedział, co robi i pewnie udało mu się zarobić na tym sporo pieniędzy, bo potem otwierał już kolejne biznesy, już niekoniecznie nastawione na turystę, handlowca ze wschodu.
Gdyby tego bazaru nie było, gdyby ten bazar nie rozkwitł, gdyby w tym miejscu była próżnia,
to gdzie byśmy byli? Czy byśmy byli na przykład z bezrobociem wtedy na poziomie Braniewa, gdzie ono sięgało, powiedzmy sobie, tam około 50%, czy jeszcze gorzej?
Nie było takiej szansy, żeby tego bazaru nie było. Życie nie znosi próżni. Próżnia mogła być wtedy, gdyby były jakieś restrykcje, jakieś ograniczenia administracyjne, ale wtedy to były te czasy, kiedy te restrykcje znoszono, kiedy do gospodarki wprowadzano wolność. To był bardzo dobry czas dla biznesu. No, trudno sobie nawet wyobrazić, co by się działo, gdyby nie można było wtedy wyzwolić tej energii, tej przedsiębiorczości, także tej chęci poprawy swojej sytuacji materialnej, tego sprawdzania się w takim normalnym biznesie, jak i wcześniej to można było na filmach amerykańskich oglądać biznesmenów i przedsiębiorców, a tu nagle była taka sytuacja, że my możemy robić to sami, no i wielu osób, wiele by ostatecznie potrafiło z tego skorzystać.
Wczoraj murarz na budowie, a już dzisiaj jak był bazar, to biznesmen.
Na przykład, albo pracownik FAST, a potem taki pracownik FAST mógł się znać na tym, co FASTy produkowały i mógł tutaj sobie zacząć handlować takimi towarami właśnie.
Roman Rutkowski w okolicach ulicy Kawaleryjskiej mieszka od 1970 roku. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że powstanie bazaru gospodarczo wpłynęło na jego najbliższe otoczenie.
Zaczyna się od ulicy Świerkowej do jednostki wojskowej, czyli można powiedzieć ulica Wiadukt.
Tutaj, jak pamiętam, to tak, stały drewniane chatki, strasznie dużo przestrzeni wolnej było, płotek jakiś walący się, nawet i można było chyba znaleźć tam chatkę z strzechą, taką słomą krytą, gdzie niegdzie papą.
No, no tak, domy przy Kawaleryjskich powstawały, niektóre przed wojną, niektóre stoją do dzisiaj.
Ale ten bazar przyszedł w 92 roku i ta okolica zaczęła się zmieniać. No tak jak teraz jedziemy. Dodatki krawieckie, hurtownia, stacja kontroli pojazdów. Teraz mamy tutaj jeszcze serwis opon. Tutaj mnóstwo ogłoszeń na płotach. Ten bazar tak na najbliższą okolicę to pewnie zaczął tak wpływać, że przynajmniej jak ja pamiętam, to tu gdzieś były hurtownie, noclegownie. Tutaj ci turyści ze wschodu tak naprawdę bardzo pożądali chyba tych miejsc blisko bazaru.
Jeżeli bazar powstał, dużo kupców zakładało tu swoje interesy. Były te hurtownie takie motoryzacyjne, które dawno nie funkcjonują.
Ci kupcy starali się na przykład, jeśli zakładali hurtownie, to starali się tam te nowe domy, jakieś działki kupować, czy to wynajmować, jak to było, różnie było.
Jak najczęściej kupowali nieruchomości, tak zwane użytki. Niektórzy przez te takie roztropne życie dawno już pobankrutowali, a niektórzy, co rozwijali się, to dalej funkcjonują.
Widać było tych turystów ze wschodu w tych latach 90. tutaj po ulicach?
O, bardzo dużo chodziło turystów. Na ulicach tu przyległych to otwierały się hotele takie jeszcze niezarejestrowane. Później dopiero ludzie zaczęli rejestrować i dobrze na tym wychodzili.
Ryszard Niewiński, mieszkaniec Nowego Miasta, w tamtych latach przyjmował u siebie w domu turystów, którzy handlowali na bazarze przy Kawaleryjskiej.
Oczywiście, no każdy przyjmował turystów, bo tych ruskich to przyjeżdżało masa. No, noclegowni było sporo, tylko tam na rogu to też szeregówki stoją. Tam też właściciel to przyjmował Rosjan. Ich było masa, oni nawet powiedzieli, że mogą na podłodze spać. A ja mówię, a u mnie w domu nawet na podłodze miejsca nie ma. Tam jeden dom z prawej strony stoi.
Z rynku.
Ten taki szary. Widzi pan ten dom?
Widzę, widzę.
Drugi dom za nim naprzeciw, bo to ojciec i córka stawili te domy z rynku. Handlowali takimi różnymi rzeczami.
Po 10 sztuk, tu jest 8, a tu po 10. Proszę sobie wybierać kolorki.
Ile kosztuje?
30 zł. No każdy jak chce, siatka.
potencjał kawaleryjski. Krążą o tym legendy.
Tu była różna skala działalności i były różne pieniądze. Były takie biznesy, które przynosiły rzeczywiście, jak na tamte czasy, niewiarygodne wręcz pieniądze, ale byli też ludzie, których skala handlu była zdecydowanie mniejsza, no i mogli po prostu sobie zarobić na godne życie, ale dzięki temu nie musieli korzystać z zasiłku dla bezrobotnych, nie musieli korzystać z opieki socjalnej i mogli funkcjonować jak normalni konsumenci i kupować też w innych sklepach, korzystać z innych rzeczy, jednocześnie jakby wejść w ten obieg konsumencko-ekonomiczny, co było bardzo ważne w tym czasie.
Potencjał tego miejsca też określają liczby, no bo tak naprawdę Rządowe Centrum Studiów Strategicznych kiedyś podało, że tutaj obroty szacuje się, więc pewnie podejrzewam, że z dużym błędem. W tamtym czasie na około 55 milionów dolarów. Jaka to była kwota? Dzisiaj to za tyle się kupuje piłkarzy.
Są tacy piłkarze, których można by jedną nogę za tyle dzisiaj kupić pewnie. To wtedy była kwota olbrzymia. Przełom lat 80., 90. to jeszcze był ten silny dolar, kiedy jeszcze kilkadziesiąt dolarów miesięcznie Polak zarabiał, prawda? Koniec PRL-u to 20-30 dolarów, potem ten dolar słabł, więc ta pensja przeliczana na dolary też nam rosła, chociaż nominalnie w złotówkach rosnąć nie musiała. Ale ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że w latach 90. Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową robił takie szacunki, z których wynikało, to przez szereg lat wynikało, że ten bazar na Kawaleryjskiej to był jeden z największych pracodawców w Polsce. Oczywiście tutaj przez słowo pracodawca należy rozumieć to, że tyle ludzi tutaj znajdowało pracę. Tysiące, co może nawet dziesiątki tysięcy ludzi.
Ja czytałem opracowanie, że według właśnie tego typu badań szacowano, że około 30 tysięcy ludzi bezpośrednio lub pośrednio, licząc wszelkie usługi hotelarskie, gastronomiczne, produkcyjne i tak dalej, znajduje zatrudnienie z powodu bazaru. To chyba potężna liczba.
Oczywiście, jak na ówczesny Białystok, na ówczesne województwo białostockie, to była liczba absolutnie potężna, która pozwalała ludziom tu pracującym nie tylko godnie żyć, ale także rozbudzała ich aspiracje konsumenckie. Tu zwróćmy uwagę, że to był ten czas, kiedy nagle zaczęto wokół Białegostoku, w Białymstoku budować wiele domów jednorodzinnych. Domy były jednorodzinne, szczególnie widoczne wtedy, kiedy przyszedł kryzys i one nagle stanęły. Budowa ich stanęła, zatrzymała się jakby na pewien czas. To było takie symptomatyczne, to takie naoczne. Pamiętajmy też o tym, że taka praktyka biznesowa, handlowa, którą tutaj nabywali białostoccy przedsiębiorcy, ona potem się sprawdzała, pomagała w prowadzeniu już poważniejszych, bardziej skomplikowanych biznesów, ale też pamiętajmy o tym, no, że niektórym się nie udało po prostu i musieli szukać innego sposobu na życie.
Z moich znajomych, ci, którzy wychodzili z założenia, że tutaj będzie wiecznie się kręcić, a przeznaczali większość pieniędzy na konsumpcję, no to popadali w straszne kłopoty.
Sprawdza się stara biznesowa zasada, że działalność gospodarczą trzeba różnicować. Trzeba próbować różnych rzeczy. Jak przyjdzie kryzys, to zawsze coś z tego kryzysu zostanie i coś się utrzyma i pozwoli dalej funkcjonować.
Mówimy o złotych latach, no ale wiadomo, że nie ma takiego biznesu, który kręci się, jak to mówią klasycy, do końca świata, jeden dzień dłużej. Zaczęło to się wszystko tak troszeczkę zwijać. Ja pamiętam taki okres, kiedy raptem zmienił się kurs dolara i raptem białostockie zakłady mięsne, które sprzedawały mnóstwo produktów na rynek wschodni, tak naprawdę miały problem, bo przy przeliczeniu na dolary to ta parówka, która była popularna w Moskwie, kosztowała potężne pieniądze. Tutaj dało się już takie wpływy odczuć?
Końcówka lat 90. to było to, że nasi kupcy, widząc co się dzieje i w kraju, i przy granicach, bo mówimy tu już o pomysłach na strefę Schengen, prawda? Wiedząc to, starali się jakoś zareagować w swój znamienny sposób. Były wtedy bardzo częste wędrówki. I nie tylko naszych kupców, ale z całej Polski do władz samorządowych, centralnych, z petycjami, z prośbami o to, żeby można było tak to wszystko zorganizować, żeby płacąc podatki jednocześnie móc się z tego utrzymać. No niestety nieuchronność wejścia Polski do strefy Schengen spowodowało, że przypływ turystów, a jednocześnie przepływ towarów ze wschodu miał troszeczkę zachwiane proporcje. Zaczęły się tworzyć takie sytuacje, że ja akurat opracowałem rezumę naszego targowiska i w tym, w krótkim sprawozdaniu było określone to tak, że kupcy zaczęli tracić lawinowo swoje przychody. Zaczęły ich zastanawiać sytuacje troszeczkę inne. Nie wpuszczano do nas obywateli WNP, prawda, z krajów ościennych, natomiast o 40-50% wzrastała ilość ciężarowych samochodów tirów przejeżdżających przez nasz kraj, wożących prawdopodobnie podobne towary z ominięciem naszych przedsiębiorców, naszych kupców, czyli nie dawano zarabiać przedsiębiorcom mniejszym i średnim polskim, ale i za wschodniej granicy. Natomiast samochody dostawcze przewoziły ten towar w różnych kierunkach, na zachód lub też na wschód. Pamiętam wtedy, że mówili nam przedsiębiorcy ze wschodu, że ten towar, jeżeli nie można do nas puścić, no to z chęcią strona turecka go przyjmie. Przyjmowano każdą ilość z tamtego towaru z wzajemnością. U nas były te ograniczenia, które powodowały, że nasi kupcy mieli naprawdę spory problem z dojściem do lat poprzednich.
Te wszystkie lata tutaj tego handlu targowiskowego i przyjeżdżających obywateli ze wschodu spowodowało, że tam również wykształciła się klasa handlowców. Tam oni również stali się lokalnymi przedsiębiorcami. I nie oszukujmy się, większość tego towaru, który oni przywozili tutaj z Polski, słynnymi autokarami, oni potem odsprzedawali to, myślę, że po wszystkich republikach WNP.
Co się stało, że ten bazar przy Kawaleryjskiej tak naprawdę zaczął chylić się może nie ku upadkowi, ale powiedzmy sobie mniejsze obroty, mniej klientów, ale też i konkurencja zaczęła w mieście tutaj się pojawiać.
Powstawały nowe sklepy, to też tak można przyjąć. Granica została zamknięta, czyli mniej kupców. No i Rosjanie w tym okresie, kiedyśmy zamknęli granicę, to pojechali do Turcji. No niestety straciliśmy bardzo dużo, ponieważ rząd turecki nawet rozliczał swoich kupców w rublach, czyli mówi, bierzcie sobie, sprzedawajcie za ruble, a my was rozliczymy, żebyście nie stracili. Czyli była to bardzo dobra polityka rządu. Tego u nas właśnie nie było, tej elastyczności. No i była ta sytuacja wtedy trudna i część ludzi zaczęło szukać nowego sposobu zarabiania, bo rynek się kurczył po prostu, nie było zbytu już. No i część ludzi odnalazła się, no część trochę. Trzeba szukać nowej pracy, czyli firmy zaczęły padać i zostali pracownikami gdzieś w innych zakładach, które powstawały w Białymstoku, no tak jak widać w tej chwili.
Z twoją firmą, do którego roku udawało ci się tą odzieżą handlować?
To po zamknięciu granicy właściwie, nie pamiętam, który to był rok, jak wtedy była wojewodą Łukaszuk, to myśmy jeszcze tam trochę staliśmy, ale zaczynało brakować zbytu, no i był pomysł właśnie na nowy rodzaj działalności tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy. To już jest 10. rok, ja tam kilka lat nie pracowaliśmy, ja nie pracowałem, wykonywałem ten remont, czyli były przygotowania do otwarcia, bo był taki pomysł na tą działalność, czekaliśmy na budowę ulicy Wyszyńskiego i to wtedy właściwie z budową została dana do użytku, to myśmy zaczęli nową pracę tutaj właśnie w pubie. Fajne czasy były, no. Praca nie była lekka na bazarze, bo warunki były trudne, no, zimą zwłaszcza. No.
Sytuacja zaczęła się zmieniać, no i tak można powiedzieć poniekąd z powodów politycznych.
Politycznych, z powodów problemów u naszych sąsiadów, tak. Jedno z takich tąpnięć to był bodajże rok 96, kiedy podpisaliśmy umowę o readmisji z Rosją i wtedy administracyjnie utrudniono Rosjanom i Białorusinom przyjazd do Polski. Mniej ich zaczęło przejeżdżać, spadły obroty. Potem kolejny już taki chyba najmocniejsze uderzenie to był rok 98, tak zwany kryzys rosyjski. On był spowodowany tym, że Rosji po prostu brakowało kapitału, Rosja miała dużą nierównowagę w handlu, załamała się waluta rosyjska, bardzo podrożał dolar i w związku z tym ten dolar był mało dostępny, że tak powiem, dla Rosjan i dla Białorusinów, ponieważ gospodarka białoruska jest bardzo połączona i wtedy była i dzisiaj jest z Rosją, więc to nagle ten dolar dla Białorusinów, dla Ukraińców, dla Rosjan, dla przybyszów też z innych krajów stał się bardzo drogi, w związku z tym kupowanie tutaj już za dolary było dla nich bardzo mało opłacalne i wtedy to było potężne uderzenie, obroty tego handlu gwałtownie spadły. To uderzyło oczywiście nie tylko w bazar, ale też przedsiębiorstwa, które sprzedawały na wschód swoje towary. Tak, to był potężny kryzys. Po tych wydarzeniach ten bazar już się nie podniósł.
Potem jeszcze były takie momenty jak strajki kupców na granicy. To też był kontekst polityczny, bo ówczesna władza jakby chciała przekraczanie granicy wschodniej już szybciutko dostosować do Schengen, do Unii Europejskiej. To też chyba miało wpływ.
To miało wpływ, chociaż już nie tak duży, ale oczywiście miało. I jeszcze jedna rzecz miała wpływ. Otóż regularnie władze białoruskie utrudniały przyjazdy Białorusinom, którzy tutaj kupowali towary, mianowicie albo wprowadzano ograniczenia gabarytów rzeczy, które były wywożone z Polski, albo wprowadzano ograniczenia wartościowe tych rzeczy, albo na przykład ograniczano możliwość liczby przyjazdów. Więc różne cuda robiono, żeby to utrudnić. To nie zlikwidowało tego handlu, oni przyjeżdżali, tylko już było drożej, bo na przykład łapówki trzeba było dawać na granicy. No było to już mniej opłacalne, ale też zwróćmy uwagę, że kiedy już zaczęły galerie w Białymstoku powstawać i tam duże sklepy na przykład z elektroniką, do tego zwrot VAT-u, to potem jednak ciężar tych zakupów, tego handlu generowali przyjezdni ze wschodu, jednak przeniósł się do tych dużych sklepów w galeriach i to też uderzyło tutaj w handel na Kawlejski.
W Białymstoku bardzo późno powstał pierwszy hipermarket i chyba to też się przyczyniło do tego, że jednak ludzie w tamtą stronę poszli.
Było to jasne. Na targowisko oczywiście można przyjść, kupić jakąś rzecz, ale w sklepach wielkopowierzchniowych jest jeszcze coś innego. Komfort, dach nad głową, feria barw. Rosjanie, obywatele WNB czuli się tam jak w niebie. Na targowisku tu trzeba być zahartowanym człowiekiem, żeby przyjść, pochodzić z 2 godziny po tym targowisku i coś kupić. Oczywiście coś tam wytargować można, ale już skończyły się takie czasy. Wszelkie sieci wielkopowierzchniowe tak zbijały ceny, potrafiły i mogły dać taką cenę, którą nasi kupcy nie mogli. Na tym to polegało. No i niestety zaczęło się powoli kończyć.
Powstawały galerie handlowe, te wszystkie sieciówki, gdzie, no nie oszukujmy się, produkcja jest w Bangladeszu albo gdzieś indziej. Po prostu oni mogli cenowo mniej więcej zbliżyć się do tych cen bazarowych. No i to w naturalny sposób powoduje to, że tutaj już jest coraz ciężej funkcjonować handlowcom.
Jaka przyszłość przed bazarami waszym zdaniem? Konkurencji coraz więcej? To raczej chyba taka nisza, taki folklor będzie.
Lata świetności, targowiska, bazary mają już za sobą. Myślę, że to jest, jeżeli nie tylko folklor, to te osoby, które funkcjonują na tym targowisku, na tych bazarach od dziesięcioleci, i to są z pokolenia na pokolenia niektóre, prawda, rodziny kupców, którzy tu handlują, oni już, myślę, że nie mają nawet innego wyboru.
Oczywiście myśmy się zastanawiali nad tym, jak tutaj przyszłościowo można rozwiązać właśnie problem funkcjonowania targowiska. No oczywiście tutaj była również taka inicjatywa kupiecka swego czasu, żeby zbudować dużą halę, taką właśnie, gdzie będą alejki, boksy, czyli taką namiastkę dużej galerii, tylko to jest taki węzeł gordyjski, żeby na tym miejscu zbudować piękne pawilony czy hale, tych ludzi trzeba stąd usunąć i na jakiś czas oni zaprzestają działalności gospodarczej. I teraz wielu się na to nie godzi, no bo zostaną bez środków do życia. Jeżeli oni chcą poprawić swoje warunki i mieć takie pawilony, no to niestety muszą zrezygnować na pół roku, na rok z działalności gospodarczej na targowisku i wtedy w tym miejscu można zbudować właśnie halę i myślę, że to jest to rozwiązanie docelowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego typu targowisk. Niedrogie obiekty właśnie zadaszone z alejkami, z punktami handlowymi, gdzie w normalnych warunkach jak w galerii klienci będą właśnie zadowoleni właśnie z tego, że można w godziwych warunkach dokonywać zakupów.
Z tego co wiem, to tu jednak utrzymują się często takie więzi na mniejszą skalę, że niektórzy handlowcy, którzy tu pracują, mają swoich klientów, czy to z Białorusi, czasem z Rosji. I oni oczywiście przyjeżdżają rzadko, kilka razy w roku czasem, ale lubią u nich kupować. Czasami się kontaktują, wręcz zamawiają, starają się określać bardzo szczegółowo rzeczy, których by potrzebowali. I z tym, że to już oczywiście nie daje takich obrotów i to już jakby ta dynamika tego miejsca przeminęła. Wystarczy też popatrzeć na estetykę. To już nie jest estetyka dzisiejszych czasów XXI wieku. Jeżeli ten handel miałby się odrodzić, to trzeba by tu zainwestować spore pieniądze. A jak się zainwestuje spore pieniądze, to potem trzeba by mieć bardzo duże obroty, a podejrzewam, że handlujący tu ludzie raczej nie spodziewają się takiego wzrostu obrotów, żeby opłacało im się tu jakieś znaczące pieniądze w to wkładać.
Była to audycja dokumentalna Marka Gąsierowskiego „Złote lata kawaleryjskiej”.